To jest podcast Bagaż Podręczny, odcinek pierwszy. Dzień dobry, przy mikrofonie Bartek Solik. Ta audycja powstaje w Zakopanem, ale w poszukiwaniu ciekawych tematów będziemy również podróżować z mikrofonem, najczęściej zbaczając z wydeptanych ścieżek. Podcast Bagaż Podręczny dostępny jest na Spotify'u oraz w serwisach Podbean, Google i Apple Podcasts. Podcastu Bagaż Podręczny słuchacie dzięki gospodarzom willi i restauracji Stary Niedźwiedź, położonej w Zakopanem, z dala od miejskiego zgiełku, w malowniczej okolicy Doliny Strążyskiej u stóp Giewontu. Jej okna od południa wychodzą wprost na tatrzański las. Do mieszczącej się tu kameralnej restauracji zejść można schodami wprost z pokojów lub przejść ścieżką przez ogród nad brzegiem potoku. Szefem tutejszej kuchni jest Marcin Filipkiewicz, mistrz sztuki kulinarnej z Krakowa.
Dla mnie stworzenie ciekawego miejsca to nie jest tylko i wyłącznie to, że ja wejdę do kuchni i zacznę gotować. Poznaję ludzi, poznaję usytuowanie też jakby takie historyczne i jakie produkty można traktować jako lokalne i w dobry sposób, ekskluzywny i lekki przedstawić je naszym gościom, którzy będą odwiedzać to miejsce. Bo jednak ta kuchnia zakopiańska i jej produkty są takie harde, takie twarde, surowe, a ja jako osoba nie z Zakopanego, stojąca z boku, chciałbym popatrzeć na tą kuchnię zakopiańską troszeczkę inaczej i właśnie gościom pokazać ją w bardziej taki lekki sposób.
Przenieśmy się teraz do roku 1966, kiedy dwóch pilotów z Nowego Targu na szybowcu polskiej konstrukcji wzniosło się na rekordową wysokość aż do stratosfery. Jest początek listopada. Od kilku dni Podhale nęka wyjątkowo silny wiatr halny. Na Kasprowym Wierchu prędkość wichury dochodzi do blisko 230 km na godzinę. W Zakopanem porywy osiągają 140 km. Halny uszkadza wiele budynków. Linie energetyczne są zniszczone. Kilka dzielnic Zakopanego tonie w zupełnych ciemnościach. Wojciech Jarzębowski, reporter Dziennika Polskiego, pisze, że pracownicy zakładu energetycznego próbują na bieżąco, w czasie wichury, prowadzić naprawy. Halny przynosi zmianę temperatury i śnieg w górach prawie całkowicie topnieje. Huraganowe wichry szaleją także w Karkonoszach. Ze schroniskami górskimi nie ma kontaktu. Powalone drzewa zrywają linie telefoniczne. Żołnierze Wojsk Ochrony Pogranicza usuwają powalone drzewa z dróg na Podhalu. Tatrzańskie lasy, zwłaszcza w rejonie Doliny Chochołowskiej i Kościeliskiej, są nie do poznania. Wichura łamie setki drzew, wiele wyrywa z ziemi z korzeniami. Krakowskie Biuro Prognoz informuje o rozległym, głębokim układzie niżowym, który obejmuje niemal całą Europę. W Tatrach zapowiadany jest nadal bardzo silny i porywisty wiatr z kierunków południowych. Piątego listopada od rana Stanisław Józefczak obserwował Tatry z okna swojego domu w Nowym Targu. Józefczak był szybownikiem, pilotem Aeroklubu Tatrzańskiego. Im bardziej zwariowana pogoda, tym lepsze dla szybowników bywają warunki latania. Wszyscy patrzyli w niebo i nasłuchiwali komunikatów meteo. Józefczak małym samolotem holował kolejne szybowce w rejon Zakopanego. W drodze powrotnej uważnie obserwował teren i badał tak zwane rotory, obszary silnych zawirowań powietrza. Miał nadzieję, że to właśnie tego dnia zaatakuje rekord świata w konkurencji wysokościowej. Plan lotu był następujący. Start za dnia, próbne nabieranie wysokości i zejście do dna rotoru tuż przed zachodem słońca. Właściwe nabieranie wysokości w nocy i lądowanie na lotnisku w Nowym Targu przy sztucznym świetle. Taki plan lotu został obrany na podstawie wieloletnich obserwacji o nasilaniu się wznoszeń falowych po zachodzie słońca i w nocy. Przygotowując materiały do tego odcinka, odszukałem archiwalne nagranie ze Stanisławem Józefczakiem z 1966 roku, w którym pilot sam opowiada o wydarzeniach z 5 listopada. To fragment popularnej audycji Popołudnie z młodością. Ze Stanisławem Józefczakiem rozmawia Piotr Sadowski.
Przygotowywałem się już od kilku tygodni. Tak, pod względem teoretycznym rozpracowywałem pogody. Przyglądałem się, jak halniaki wieją w różnych porach dnia, w różnych porach nocy. Sprawdzałem kierunki wiatrów. No, po prostu prowadziłem skrupulatne rozeznanie meteorologiczne. Dlaczego? Dlatego, żeby po prostu później wybrać odpowiedni moment, jakąś odpowiednią pogodę, odpowiednią falę i zasiąść na szybowiec dwumiejscowy i popróbować jakiegoś wyniku lepszego dotychczasowych, które figurują w tabelach rekordów.
Rozmawia pan z młodzieżą, rozmawia pan ze słuchaczami popołudnia z młodością i chciałbym, żeby pan przy okazji może wyjaśnił, na czym polega ta fala.
Więc samo zjawisko fali jest tu zjawiskiem bardzo prostym w ujęciu takim, jeżeli się spojrzy na falę, która powstaje na rzece czy na jeziorze, gdzie wystaje takim już prostym sposobem, to się staram wytłumaczyć, wystaje jakiś większy kamień. Woda po prostu, chcąc opłynąć ten kamień, stwarza falę i na taką falę na pewno każdy z obserwujących zauważył. Więc taka sama historia zachodzi podczas opływu powietrza jakąś przeszkodę. A naturalną przeszkodą
są góry,
właśnie
tak?
Tatry i wiatr wiejący od strony południowej, czyli od Czechosłowacji, chcąc przedostać się na naszą stronę, musi te Tatry ominąć, stwarzając duże i mocne prądy wznoszące, opływając je oczywiście.
Proszę pana, jednym słowem wystartował pan przygotowany w dobrej kondycji fizycznej z pasażerem. Kim był ten pasażer?
Tak jest, wystartowałem zupełnie w dobrej kondycji, dlatego że ja od kilku dni psychicznie i oczywiście zdrowotnie czułem się jak najlepiej. No, pasażera również dobrałem sobie takiego, którego w zeszłym roku wypróbowałem już w lataniu wysokościowym. Więc pasażer o nazwisku Jan Tarczoń i zasiadając za sterem byliśmy oczywiście oboje pewni tego, że samo poczucie jest świetne.
Jan Tarczoń, o którym mówi Stanisław Józefczak, ma dzisiaj 76 lat. Jest podpułkownikiem lotnictwa w stanie spoczynku. Spotkaliśmy się kilka tygodni temu w Nowym Targu, niedaleko lotniska. Zapytałem pana Jana o początki fascynacji szybownictwem.
To jest okres nauki w technikum skórzanym w Nowym Targu. Z grupą uczniów udaliśmy się tu na lotnisko, żeby się temu bliżej przyjrzeć. I tak już z myślą, że może byśmy spróbowali coś z tego naszego miejscowego lotnictwa. Bo już mieliśmy też i wcześniejszych kolegów, którzy nam coś niecoś podpowiadali, że tam się im udało już latać. Więc z grupą tych uczniów tu zgłosiliśmy się do szefostwa aeroklubu. Skierowali nas na badania w pierwszej kolejności lotniczo-lekarskie do Dęblina. To badania, które prowadziła armia na rzecz szkolenia przyszłych pilotów wojskowych. I ten wstępny, pierwszy szczebel to szkolenie tak zwane LPW pierwszego stopnia. To szkolenie polegało na lotach za wyciągarką na szybowcu Czapla. Dwumiejscowy, wiele lotów takich kontrolnych, potem wylot samodzielny, no i ewentualna kwalifikacja, nadaje się do dalszego szkolenia, czy się nie nadaje. W moim przypadku okazało się, że się nadaje. To jest jeden z tych momentów w moim lotniczym życiu, które się pamięta bardzo, kiedy to nagle się zmieniła perspektywa patrzenia. Tu start był, pamiętam, na zachód. Tu nagle Dunajec przede mną biały się okazał z tą rzeczką. No i poruszanie się w dodatkowym wymiarze okazało się czymś niesamowitym. Ta ciekawość i chęć poznania wszystkiego, co nowe, mnie ciągle gdzieś tam pchała. I człowiek taki był ciekaw życia. I rodzice mi bardzo ufali. Wiedzieli, że ja jakichś większych głupot nie robię. W ramach takich zwykłych, normalnych wyskoków chłopięcych to się można było spodziewać wszystkiego. ale ojciec był mi bardzo przychylny, bo ja to szkolenie na podstawowym typie, czyli na czapli, musiałem na to poświęcić cały miesiąc. To była forma skoszarowana, a ja jako pracownik, nie tylko uczeń, ale i pracownik domu książki, w księgarni, miałem tylko 2 tygodnie urlopu, bo to było pół etatu. To ojciec za mnie po południu chodził tam do pracy i wykonywał tą moją robotę. Ja mojemu ojcu bardzo, bardzo dużo zawdzięczam. Począwszy od tego, że rozbudził u mnie taką ciekawość życia, nauczył mnie czytać w wieku 6 lat, pokazał mi świat książki, otworzył mi dużo więcej niż to, co nas tu zwykle otaczało wokół. I dzięki temu mogłem tak bardzo chętnie wchłaniać wszystko to, co nowe. Troszeczkę tak czasu wiele nie było, bo ja oprócz tego, że byłem uczniem technikum, tam obłożenie było dosyć spore, bo 6-7 lekcji dziennie, ale i po południu pracowałem na pół etatu w księgarni Domu Książki, która tam się mieściła na rynku w Nowym Targu. Ta księgarnia to była taka moja przepustka do kontaktu ze Staszkiem Józefczakiem, już wtedy słynnym mistrzem lotów wysokościowych, ponieważ w księgarni pracowała również jego mama, pani Maria, popularnie przez nas zwana Gosposią. I ona tak popatrzyła bardzo łaskawym wzrokiem na mnie. Ja wtedy miałem jeszcze tych 10 lat. To tak trochę i to chyba sentymentalnie podeszło, bo nieco parę lat wcześniej Staszek Józefczak również pracował w tej księgarni na tym samym stanowisku. To było, tak się szumnie nazywało, ekspedytor, a normalnie to pakowacz, bo to w tym okresie przychodziło bardzo dużo książek. Trzeba było wszystkie szkoły zaopatrzyć w powiecie, kioski ruchu. No więc roboty było co mnie niemiara.
Panie Janie, wspomniał pan o tym, że Stanisław Józefczak to był ktoś, kogo wy znaliście z opowieści. Co pan o nim wtedy wiedział, kiedy zaczął pan pracować w księgarni?
Wiedziałem, że był młodym, pracowitym człowiekiem, którego matka wychowywała sama od wczesnych lat, bo wcześniej stracił ojca. Był bardzo pracowity, był konsekwentny w działaniu, w dążeniu. Mimo biednego otoczenia, w którym się wychowywał, potrafił tam drobnymi kroczkami do czegoś dojść. On oprócz tego, że latał, był instruktorem szybowcowym, był również zawiadowcą lotniska w Nowym Targu i z tego tytułu miał obowiązek odbywania kolejnych tych tur służby na lotnisku. No wtedy obserwował, miał jak na dłoni Tatry, obserwował chmury, poza tym był pilotem samolotowym, holował na Junaku 2 pilotów na falę tatrzańską, lecąc nad Zakopane przeważnie się tam wyciągało. I tak zresztą jest i do dzisiaj. Wracał i wtedy oblatywał sobie zbocza górek, patrzył, gdzie sięgają wznoszenia, gdzie ewentualnie można by się odbić najniżej, bo tutaj sprawa polegała głównie na tym, aby osiągnąć jak najwyższe przewyższenie, czyli zejść jak najniżej i samodzielnie z tego punktu najniższego wznieść się jak najwyżej. No i potem przyszedł ten nasz lot rekordowy, który w tej chwili jest na ustach świata lotniczego, przynajmniej w Polsce, a nieco wcześniej i na światowych ułamach to było uznane jako coś wyjątkowego. są pewne takie loty, które się pamięta.
Wróćmy teraz do 5 listopada 1966 roku, mówi Stanisław Józefczak.
Po przygotowaniu technicznym szybowca przez kadrę techniczną Aeroklubu w Nowym Targu zadecydowałem sam, kiedy będę wystartował. Pod wieczór o 15.24 nastąpił start z próbą oczywiście pobicia rekordu dwóch Amerykanów. No trudno mi było powiedzieć jeszcze, w tej chwili jakkolwiek przy starcie wielu mi się pytało, czy coś z tego będzie, czy wyjdzie, jakie są warunki. No ja powiedziałem, ja mogę wam dopiero odpowiedzieć, jak wystartuję przez radio, ponieważ radio miałem, łączność była. Mogę powiedzieć dopiero, jak będę w powietrzu. Na ziemi niestety tej odpowiedzi nikomu dać nie mogłem. Startując miałem raczej wątpliwości, czy coś z tego wyjdzie, no ale jakoś w miarę nabierania wysokości, zbliżania się do tych właśnie Tatr, do Zakopanego, nabierałem bardziej jakiegoś większego zaufania co do warunków. I co się okazuje, że raczej się nie pomyliłem, bo już od wysokości 600 metrów nad Zakopanem stwierdziłem bardzo dobre, raczej turbulentne warunki falowe. Już stwierdziłem, że będą chyba noszenia na dużej wysokości bardzo dobre.
Mieliśmy rakietnicę z sobą, ponieważ lot był planowany późnym popołudniem, wieczór i do nocy. Wtedy ten układ noszeń był najbardziej korzystny. Mieliśmy właśnie naboje oświetlające, nawet takie ze spadochronikami, które trzeba by wykorzystać w momencie przymusowego lądowania już po zachodzie słońca. Więc pewne ryzyko występowało tutaj w tym miejscu ograniczającym nam najniższy punkt. No pierwotnie to po starcie to jest warkot samolotu, bo to się słyszy świst powietrza, strug opływających szybowiec, ale nas holowano aż do Zakopanego. Holowanie odbywa się na krótkiej linie przede wszystkim, żeby różnice w ruchach powietrza nie bardzo różniły samolot holujący od szybowca, żebyśmy mniej więcej w jednej masie się poruszali, bo tak na długiej linii można by się nie utrzymać.
Po wyczepieniu się od samolotu na wysokości około 1700 metrów, w noszeniu pionowym 8 metrów, już byłem raczej pewny tego, że powinno być noszenie bardzo wysoko, ale trudno też było powiedzieć, czy aż tak wysoko, jak ja planowałem.
Po wyczepieniu jeszcze w rotorach jest duża turbulencja, bardzo duża. Tak jak na rollercoasterze. Góra, dół, lewo, w prawo. Tubylcy trochę więcej wiedzą, jak sobie z tym radzić, niż piloci z nizin. Gdzieś nie spotyka się z tego rodzaju turbulencją. Te zjawiska związane z rotorami, bo to są takie młynki powietrzne, które się obracają, następuje to bardzo silne uderzenie powietrza. No każde wpadnięcie w jakieś takie zawirowanie to jest dodatkowy łomot, czasem trzask skrzydeł, bo to skrzypi tam na połączeniach. To występuje do pewnej wysokości. Odczepienie to jest już troszkę ciszej. Później, jeżeli się już minie tę strefę rotorów, gdzie powietrze jest zaburzone, mocno zawirowane, to samo noszenie falowe jest już spokojne. To już jest tylko płynne znoszenie na fali, spokojna winda do nieba.
Zdecydowałem się oczywiście na lot już typu rekordowego. Po osiągnięciu wysokości 3500 rozpocząłem robić tak zwane przeniżenie, czyli schodzić do ziemi, do jak najniższej wysokości, a możliwie takiej, z której by można było z powrotem się wznieść na dużą wysokość.
Tak, po co to jest potrzebne?
Czy to jest potrzebne do tego, żeby wypracować jak największą wysokość samodzielnie. I to od wysokości 500 metrów, co mi się udało oczywiście zejść w okolicach Bukowiny Tatrzańskiej, rozpocząłem ponowne latanie w coraz wyżej, aż do wysokości takiej, na której poczułem się już bezpiecznie, to znaczy o to, że nie była już możliwość wylądowania w terenie, czyli 4,5 tysiąca. Na tej wysokości noszenia były nawet nie za dobre, ale w każdym razie takie pewne i gwarantujące, że powinienem jednak wyjść na dużą wysokość.
Po jakim czasie, powiedzmy od tego 500 metrów, doszedł pan znowu do 4,5?
Naprawdę nie spoglądałem na zegarek, bo to był moment bardzo takiego naprężenia nerwowego ze względu na niedużą wysokość nad ziemią, a warunki turbulentne, czyli powietrze na tym wysokości było bardzo turbulentne, uniemożliwiało mi spoglądanie na zegarek, ale w każdym razie długo to nie trwało.
Zrezygnowaliśmy z pierwszej fali, gdzie wznosiliśmy się mniej więcej nad Skocznią, nad Zakopanem, przesunęliśmy się dalej w stronę Białego Dunajca i tam na drugiej fali dużo lepsze były warunki, ponieważ tu zjawisko fali w Tatrach występuje dosyć specyficznie. Pierwszą przeszkodą dla wiatru napływającego z południa są Tatry niżne. Drugie to Tatry wysokie. I jeżeli się tak złoży, że te fale się zinterferują, nałożą się jedna na drugą, wówczas się uzyskuje super warunki. Ale to musi być przy odpowiednim kierunku wiatru i odpowiedniej prędkości. Oprócz doświadczenia i cierpliwości w przygotowywaniu lotu przez Józefczaka, gdzie ten człowiek słuchał komunikatów nadawanych przez czeskosłowackie radio, rysował sobie mapy synoptyczne, analizował te warunki, latając, sprawdzając to, konfrontując w praktyce, wypracował sobie pogląd, że można wykorzystać właśnie tę interferencję fali z małych Tatr i z dużych.
No i następny etap, następny skok, jeszcze wyżej.
Więc po uzyskaniu 4,5 tysiąca szybowiec skierowałem w kierunku Zakopanego, tam gdzie właśnie z poprzedniego przygotowania teoretycznego wychodziło mi, że tam fala powinna się usilić i wysokość powinna wzrastać po prostu bardziej efektownie. W sumie właśnie nie pomyliłem się. Tak jak opracowałem sobie wykres na ziemi, tak też okazało się, że w powietrzu praktycznie to wyglądało. Nie lecąc zupełnie nad Tatry, ale nad Zakopane, na północ od Zakopanego, około 3 km właśnie spotkałem tą zaplanowaną falę. Noszenie były od 3,5 do 4,5 metra wznoszenia pionowego i tam ustawiłem sobie szybowiec w paśmie noszeń około 8 km. Esując, krótkie esy wykonywałem do wysokości 11,5 tysiąca. Tam wysokość zaczęła mi niestety troszeczkę, nie wysokość, a noszenie zaczęło mi niestety troszeczkę maleć. Wobec tego spojrzałem jeszcze raz na mój wykres teoretyczny, bo miałem z sobą wszystko w powietrzu. Okazuje się, że powinienem jednak wykonać nie skok do przodu, jak to się zawsze robiło nad Tatry, ale niestety wycofać się o parę kilometrów do tyłu, czyli gdzieś w stronę Poronina. Tam występowała druga fala, ale ona tego dnia tam nie wystąpiła. To było coś takiego nietypowego, bo pierwsza fala nad Tatrami była raczej nieosiągalna, wobec tego latałem między pierwszą a drugą falą. Zafalowanie jakieś nietypowe się zrobiło, ale w każdym razie dla mnie nie było wielką niespodzianką, bo i tą ewentualność też wziąłem.
I gdzie pan znalazł wreszcie tą falę?
I właśnie to ostatnie setki metrów znalazłem nad Poroninem, do wysokości 12 200 latałem zupełnie tylko nad Poroninem, nie dolatując już do Tatr.
Górę ograniczała zdolność fizjologiczna naszych organizmów i możliwość aparatury tlenowej. Stanisław Józefczak miał instalację typu KP-18. To była instalacja, która stosowana była w migach 15, 17. Ja się z nią zetknąłem później w czasie lotów na tych samolotach. Natomiast ja użytkowałem chyba po raz pierwszy stosowaną w Polsce tak zwaną instalację SAT-5. To była taka instalacja, gdzie trzeba było ręcznie pilnować wysokości i przestawiać zakresy. I oprócz tego miała taki gumowy worek, do którego się wydychało powietrze i do którego wchodził też tlen. To były takie właśnie maski tlenowe, które zakładało się, no od 5000 już trzeba było obowiązkowo je założyć, bo niedotlenienie jednak działało. Ciśnienie to parcialne cząsteczek tlenu w płucach nie zabezpieczało już odpowiedniego natlenienia krwi w organizmie do pewnej wysokości, jak to tam określają w WIML-u, czyli w Wojskowym Instytucie Medycyny Lotniczej, do 10 tysięcy taka aparatura, gdzie oddychanie z tlenem jest w pełni zabezpiecza. No ale myśmy polecieli trochę wyżej.
Czy pasażer też kontrolował tą wysokość? Wiedział, gdzie jesteście?
Pasażer wiedział tylko o tyle, że we względem ziemi na początku kazałem się mu orientować i opisałem mu, jak to wygląda, że ewentualnie, gdyby przyszło jakieś niespodziewane zakrycie ziemi, żeby miał rozeznanie, po prostu, żeby później mu mógł troszeczkę pomóc.
Jakże się porozumiewali z pasażerem?
Ponieważ on jako pasażer miał już maskę założoną od 4,5 tysiąca, więc była z nim trudność rozmowy, umówiliśmy się znakami, że kciuk wystawiony do góry przeze mnie, on mi odpowiadał tym samym znakiem, że czuje się świetnie. Innej formy porozumienia myśmy razem nie mieli.
Naturalny sposób według przebiegu spadku temperatury na 1000 metrów spadek temperatury wynosi 6,5 stopnia. Na 10 kilometrów to by było już 65. Także, no, ze względu na to, że to jednak był ciepły wiatr z południa, mogło to nie być tak jak w spokojnej atmosferze, ale na pewno poniżej 50 było. Podwójna bielizna, kalesony podwójne, podkoszulki dwie, no i coś na nogi, ponieważ szybowiec nie był zbyt szczelny. Tam zawsze dmuchał ziąb, wiatr wiał, więc ja miałem torebki takie po cukrze plus worki nylonowe. Zakładało się to na buty i gumki takie wekowe, żeby nie spadło na tym. I to dużo pomagało, bo wtedy już nie było owiewu powietrza po butach. Natomiast tu miałem normalną kurtkę taką, w której chodziłem do szkoły na co dzień. Taka była sztucznym futerkiem takim podbita z kapturem, który się zamieniał mi w kołnierz, jak zamek rozpiąłem odpowiednio. I mimo tego sprawdzenia przyrządów okazało się, że na pewnym etapie tego lotu rekordowego przyrządy nam niektóre zamarzły. Z tego powodu nam wysiadł i wysokościomierz, i jeden z wariometrów. Nie było wskazań. Tak troszkę Staszek był zniesmaczony tą sytuacją, bo no, tutaj się już nic wiele nie dało poradzić. Ale ja tak trochę prywatnie, nawet poza jego wiedzą, miałem w kieszeni dodatkowy wysokościomierz, ponieważ bocian tego typu nie ma drugiego kompletu przyrządów. W drugiej kabinie nie ma przyrządów. To gdzieś to było na 6 chyba tysiącach, że nam przyrządy zamarzły. Ja mówię, no ale ja mam wysokościomierz. No i on ucieszył się, a to był taki wysokościomierz, który miałem po z rozbitego samolotu CSS-a w Rzeszowie. Tam, nawiasem mówiąc, z kumplami rozszabrowaliśmy, co się dało jeszcze do końca i mnie się udało zasunąć ten wysokościomierz i dałem mu ten wysokościomierz. Według jego wskazań doszliśmy na 13 tysięcy, co po zweryfikowaniu dało i tam dokładnym zbadaniu w komorze niskich ciśnień naszej barogramki i naszego barografu. Wspięliśmy się na wysokość 12,560 metrów.
Proszę pana, a jak się pan czuł psychicznie po tym pierwszym okresie zdenerwowania? Czy uzyskam to, no wreszcie pan uzyskał już tą wielką wysokość? Jak się pan potem czuł?
Więc w momencie, kiedy robiłem przeniżenie, czułem się raczej niepewnie, dlatego że to jest ryzykowne zejście, bo kilka sekund to przeoczonych, jeżeli chodzi o ułożenie szybowca w warunkach takich halnych w noszeniu, następuje momentalne przyduszenie do ziemi i można się zupełnie pomylić i wszystko stracić, lądując w terenie. Więc to był raczej moment bardzo denerwujący, ale jakoś tego nie odczuwałem, bo w sumie samo wrażenie jakoś to wszystko przytępiało. Dopiero wrażenie poczułem, kiedy już na 4,5 tysiąca poczułem się bardziej spokojnie i zacząłem realizować to, co miałem przygotowane.
Dla mnie to był pierwszy taki wysoki lot, zwłaszcza w nocy, kiedy z pułapu widać było Kraków, Śląsk, do przodu pod wiatr, Bratysławę, Wiedeń. No, coś pięknego. Ja tam jeszcze miałem taki notesik, w którym notowałem swoje wrażenia. Zachowałem do dzisiaj kartkę wyrwaną z tego notesiku, gdzie widzę, jak takimi kulfonami, ołówkiem pisałem zmarzniętymi palcami. Do jakiegoś czasu, bo później już słońce zaszło i już nie można było pisać, ale notowałem też to, co Staszek prosił, żeby zanotować, kierunek i prędkość wiatru w czasie kolejnych pokonywania metrów. No, oceniam, że wtedy noszenia sięgały do 16 kilometrów. No i jak już osiągnęliśmy to, co zamierzyliśmy, dałem mu ten wysokościomierz. Tam Józefczak podał na dół, bo on komunikował się z wyszkoleniem przez radio, z Nowym Targiem. Była taka korespondencja trochę nam też pomocna, ponieważ Nowotarżanie też dzwonili do Kasprowy, gdzie pytali o kierunek wiatru, podpowiadali też troszeczkę, jak to wygląda, a on meldował, na jakiej tam krótko, tak enigmatycznie wysokość. No i potem mówi, że już schodzimy. I przez radio słychać było latających innych pilotów. Wtedy Pobiednik latał jeszcze na Żarze, się też loty odbywały nocne. I wreszcie ktoś tam powiedział, Józefczak rekord pobił. I się zaczęło, jazgot w powietrzu, już zaczęła się Polska cieszyć, co się dzieje. No myśmy odwinęli ogonem do Tatr i w krótkiej chwili znaleźliśmy się nad Gorcami, bo to prędkość szybowca plus prędkość wiatru, to nam tam dało ponad 200 na godzinę, to raz, dwa.
Lądował pan o której?
Lądowałem już o zmroku przy nocnym starcie w Nowym Targu o 18.40.
To są warunki takie naprawdę partyzanckie. Strzeliliśmy rakietę jeszcze, żeby nasi z dołu zobaczyli, gdzie jesteśmy. Odpowiedzieli też rakietą z dołu. Kilka świateł, lamp stajennych ustawione na lotnisku. To wytycza powierzchnię lądowania, kierunek. No i po wylądowaniu radość tych, co na ziemi. Staszka w objęcia, gratulacje miejscowi. Dziennikarze złapali go w swoje rączki, obróbki trochę w prasie. Tam do dzisiaj mam wycinki prasowe. Pobiliśmy dwa rekordy krajowe, czyli w wysokości absolutnej szybowca. Natomiast przewyższenie uzyskane od punktu samodzielnego wznoszenia do maksymalnego to było ponad 11,640. Przewyższenie było również rekordem międzynarodowym, czyli nazywanym popularnie rekordem świata w tej kategorii szybowców D2, czyli lot z pasażerem. Ja wtedy, mimo że posiadałem już uprawnienia pilota, miałem licencję szybowcone, traktowany jestem jako pasażer do tego lotu. W tej chwili to tak trochę śmiesznie brzmi, ale po wykonanym naszym locie, po powrocie do domu, przypomniałem sobie, że jeszcze mam kanapkę, którą zabrałem z sobą na lot. No i wyjąłem z kieszeni, jeszcze była zamarznięta.
Czy ja dobrze przeczytałem, że wasz rekord dopiero został pobity przez Steve'a Fossetta?
Potwierdzam. W 2006 roku Fossett w tym swoim kosmicznym szybowcu nad górami skalistymi pobił ten rekord. Oni mają bardzo specyficzny sposób w tej chwili latania. Są holowani bardzo wysoko. U nich nie trzeba się mierzyć z tym, żeby drapać się od najniższej wysokości. Szybowiec jest holowany na wysokość kilku kilometrów i nie ogranicza ich technika, możliwości fizjologiczne organizmu, ponieważ są zabezpieczeni w środowisku kabiny ciśnieniowej. W tej chwili zamierzają Amerykanie, wykorzystując fale nad Andami, dotrzeć do 30 kilometrów.
Panie Janie, kiedy miał pan ostatni raz możliwość spojrzenia na Podhale i na Tatry z pokładu szybowca?
To było końcem sierpnia ubiegłego roku, kiedy kręciliśmy film Bocian nad Tatrami. Polecieliśmy na Tatry. Miałem okazję samodzielnie najpierw wystartować za wyciągarką, zrobić sobie ten lot, przypomnieć, i potem za holem poleciałem nad Tatry. Góry to są góry jednak. To jest to, do czego mnie ciągnęło zawsze. I gdyby nie to, że jak poszedłem na podchorążówkę do Dęblina, to że zaczęliśmy szybko latać, to ciężko by mi się było odzwyczaić od tych naszych widoków, kiedy to horyzont nie jest taki bezkresny, płaski, tylko mamy góry, opieramy się na tym. To jest moja okolica, to jest moja ziemia. Tu się urodziłem i tu mnie ciągnie. Mimo że do tej pory mieszkam w Dęblinie i tam zajmowałem się szkoleniem uczniów do niedawna, bo drugi rok już nie wznawiam badań, bo niestety są pewne dolegliwości typu jaskra, która nie pozwala tam już w tej chwili mi na czynne latanie jako instruktor, ale w składzie załogi, no chętnie jeszcze, proszę bardzo.
O rekordowym locie szybowcem Bocian 5 listopada 1966 roku opowiadali piloci Jan Tarczoń i Stanisław Józefczak. Ustanowili wtedy rekord wysokości absolutnej 12 560 metrów oraz wysokości przewyższenia 11 680 metrów. Do dzisiaj w Polsce te rekordy pozostają niepobite. Z Janem Tarczoniem spotkaliśmy się w Nowym Targu kilka tygodni temu. Pan Jan przyjechał na podhalańską premierę filmu dokumentalnego Piotra Buczka Bocian nad Tatrami, zrealizowanego dla Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie. Niecałe dwa lata po rekordowym locie, w sierpniu 1968 roku, Stanisław Józefczak zginął razem ze swoim uczniem za sterami samolotu PZL TS-8 Bies na lotnisku w Nowym Targu. Archiwalne nagranie, którego słuchaliście, to fragment audycji Popołudnie z młodością Piotra Sadowskiego. Na koniec zajrzyjmy jeszcze na lotnisko w Nowym Targu.
Nowy dzień, bo mamy, to jest 15 lutego, a lampa na lotnisku ani grama śniegu. Właściwie wiosna, także już chciałoby się zacząć latać, no ale jeszcze mamy troszeczkę mokro.
Zima gdzieś tam daleko w górach widać ją stąd jak na dłoni dzisiaj, prawda?
No dzisiaj Tatry pięknie, no i to jest właśnie to, co to lotnisko wyróżnia, nie? Ten widok, to jest po prostu niesamowita rzecz. Z hangaru to jak pięknie widać, te szybowce, cały sprzęt i to się po prostu aż człowiekowi cieplej robi. No i to jest właśnie to, że trzeba je popchać. Są ciężkie, przedwojenne, stare wrota. Otwierać, ale to jest właśnie ten taki, o. O jest. Trochę ważą, piękne, stalowe. Jeszcze stara blacha, gruba, porządna, przedwojenna. No hangar jest przedwojenny, bo jest z 36 roku.
Robert, przedstaw się proszę i powiedz, kim jesteś.
Robert Koprowski, miłośnik lotnictwa, szybownik, członek aeroklubu Nowy Targ, z zamieszkania Nowotarżanin, częściowo Zakopiańczyk, bo tam przemieszkałem 30 lat. No ale z Nowego Targu tutaj z miasta trochę bliżej mam na lotnisko, więc się tu przeniosłem.
Także z nami jest jeszcze jeden gość.
Tak, jest taki czworonożny piesek, Lucky się nazywa, nasza lotniskowa maskotka, Border Collie. Pewnie będzie tu szczekał co raz.
Od czasu do czasu będziemy
go słyszeć. Trzeba mu coś rzucić raz na jakiś czas, no. A że to jest border, cały czas coś musi robić, więc będzie nas zaczepiał.
Robert, to opowiedz w takim razie, gdzie jesteśmy?
Jesteśmy w hangarze, tak jak wspomniałem, hangar z 1936 roku. Niestety jedyny taki przedwojenny, który tu mamy na lotnisku. No i tutaj trzymamy swoje sprzęty, część sprzętów, bo tych hangarów tutaj mamy jeszcze kilka, możemy gdzieś podejść do następnych. No ale tutaj to jest taki nasz największy główny hangar, w którym trzymamy głównie szybowce, samoloty. No teraz akurat jest więcej samolotów, bo szybowce na zimę są po prostu poskładane. Z tego co wiem, to są w drugim hangarze warsztatowym, gdzie tam je koledzy przez zimę odświeżali. No ale tak jak mówię, dzień lotny zaczyna się od tego miejsca. 7 rano przychodzimy, klucze od wrót, wrota trzeba rozepchać, ciężkie stare wrota. No i zaczynamy te sprzęty, czy tak jak my na nie mówimy, patyki. Patyki wypychamy z hangaru, przygotowujemy do lotu. Trzeba je czasami umyć, czasami trzeba coś tam odświeżyć, musimy je tak zwanie uzbroić, czyli musimy wsadzić akumulator, sprawdzić przyrządy, przynieść spadochrony, umyć kabinki i one sobie czekają na odpowiedni moment, żeby potem je tam pociągnąć dalej już na zieloną łąkę. No to właśnie tak jest z tym lataniem, że no, jedni lubią góry, inni rower, ktoś pływanie, a są ludzie, i to bardzo dużo ludzi jest takich, którzy po prostu no, czują potrzebę oderwania się od ziemi. Czasami przychodzi się na lotnisko, nie ma pogody, ale chociażby przyjść, popatrzeć, no, coś się dzieje, a może ktoś znajomy jest, a może się pogada o lataniu. Przejdziemy, byłem na lotnisku, zaliczyłem, dobra, no to mogę wracać do obowiązków. No i tak jest.
Robert, jaka jest historia aeroklubu?
Przewrotnie mogę powiedzieć, że zaczął się od Zakopanego. Dlaczego? Bo pierwszy aeroklub na południu Polski, na południe od Krakowa, był aeroklubem zakopiańskim. Nie wiem, czy wszyscy wiedzą. Przed II wojną światową aeroklub zakopiański był założony, między innymi Bronek Czech tam był członkiem i Bronek Czech też miał uprawnienia szybowcowe. Myślę, że promil mieszkańców Zakopanego i Potatrza wie, że jedne z pierwszych lotów szybowcowych były wykonywane na Furmanowej w Zakopanem. Jest świetne zdjęcie szybowca Wrona startującego z Furmanowej, gdzie widać takie zdjęcie od tyłu, jak on się odrywa od startowiska. Widać Bachlecki Wierch i widać całą panoramę Tatr. Jest też bardzo piękne zdjęcie bodajże szybowca Salamandra w takim ujęciu już bardzo niskim, jak on sobie gdzieś tam ląduje. Przypuszczam, że to była albo Rówień Krupowa, albo rejon Lipek i w tle widzimy Giewont. Także to szybownictwo z Podhalem, z Potatrzem jest od dawien dawna. No. Już nie wspomnę o tym, że w 1923 roku na zboczach Litwinki, którą tu widzimy pięknie, bo jest akurat jest ośnieżona, bo tam mamy sztuczne śnieżenie.
Możemy sobie wyjść tutaj do słońca, jasne. Trochę będzie.
Także to też pięknie jest to zbocze widać. No tam odbyły się pierwsze szybowcowe zawody w Polsce, tak? Więc no, w zasięgu wzroku i kilkunastu minut lotu mamy piękną lotniczą historię Polski.
No i kiedy w Nowym Targu to tutaj się zaczęło?
W Nowym Targu zaczęło się w 1930 roku. Wtedy powstało lotnisko. Lotnisko pierwsze w Polsce, lotnisko turystyczne. To też trzeba podkreślić, że jakby to lotnictwo cywilne, takie rekreacyjne, ono zaczynało się tutaj, w Nowym Targu. Wcześniej w tym miejscu był poligon wojskowy. Jeszcze za czasów Austro-Węgier to był poligon wojskowy artylerii fortecznej z Krakowa. Tutaj stały wielkie działa. Tam, gdzie mamy Bór, tam w kierunku właśnie Tar była zbudowana makieta fortu ziemnego i stąd po prostu strzelano, tam leciały potężne pociski. Także to jest no, kawał historii, bardzo, bardzo ciekawe miejsce. No i potem jak już stwierdzono, że może niekoniecznie tutaj walmy z tych armat, bo to i Nowy Targ się zaczął rozbudowywać, infrastruktura i może też miejsce niekoniecznie. Zresztą już artyleria forteczna po prostu się skończyła, już zmieniła się epoka, no i trzeba było coś zrobić z tym miejscem. No i stwierdzono, zbudujemy lotnisko. No i w 30 roku zbudowano lotnisko, w 36 zbudowano ten hangar. Potem niestety no, nastały ciemne lata, czyli 6 lat wojny. Potem nastała komuna i wtedy lotnictwo cywilne i ogólnie aerokluby no, zaczęły kiełkować, zaczęły pączkować w całej Polsce i nastał taki boom, szczególnie na szybownictwo. Tych aeroklubów powstały dziesiątki, no i tutaj powstał aeroklub tatrzański. Dzisiaj jakbyśmy sobie właśnie poszli na tyły tego hangaru, to tam z tyłu widać piękny taki historyczny napis Aeroklub Tatrzański z przepięknym emblematem, gdzie mamy klasyczną szachownicę lotniczą.
To chodźmy, może podejdźmy.
Ale ta szachownica jest ozdobiona w parzenicę.
Jesteśmy już na tyłach hangaru.
Tak, jesteśmy z tyłu. Właśnie to, co mówię, jest piękny napis Aeroklub Tatrzański. Jest to logo w parzenicy, tak, w emblemacie takim typowo, może nie tyle parzenicy, tylko to jest spinka góralska właściwie, tak? Więc jest to przepiękny znak. Mam nadzieję, że tu jest klucz do tego. Zobaczymy. Jest, udało się. Dobra. No, jesteśmy w hangarze warsztatowym. Echo, piękne. Nowy hangar sprzed paru lat uda nam się postawić.
Pachnie farbą.
Pachnie farbą, bo no proszę, jak wyglądają. Ja myślę, że ktoś, kto bywa na naszym lotnisku i zna nasze statki powietrzne, zna nasze szybowce, jak w tym roku przyjdzie i zobaczy, co się stało z naszymi szybowcami, szczególnie z naszymi dwoma puchaczami, którymi zresztą często latamy nad Gorce i też nad Tatry, żeby te szybowce odróżnić od każdego innego, który lata w innych aeroklubach, zrobiliśmy piękne góralskie rozety na stateczniku pionowym. Także myślę, że teraz to już w ogóle zrobienie sobie zdjęcia z tym sprzętem to będzie naprawdę frajda i fajna pamiątka.
Robert, opowiedz, co tutaj mamy? Jakie maszyny tu stoją?
Tu stoją dwa szybowce puchacz, to są szybowce szkolne, laminatowe szybowce, na których szkolimy młodych adeptów, nie tylko młodych zresztą, każdego, bo latać może każdy. Taką ciekawostkę powiem, że parę lat temu, kiedy dostałem do szkolenia moją pierwszą parę uczniów, to rozstrzał był gigantyczny, bo mój jeden uczeń, zresztą bardzo, bardzo fajny, 16 lat, a drugi 70. I musiałem sobie z nimi poradzić, także była to dla mnie szkoła instruktorskiego życia. Także to też pokazuje, że nie ma barier, trzeba chcieć. Po prostu jak ktoś w kimś się budzi, ta potrzeba oderwania od ziemi i chce zacząć z lataniem, to nie ma, że jest za stary. Naprawdę, jeśli się bardzo chce, to można w każdym wieku. Nawet jeśli w którymś momencie po prostu czujemy, że może nie do końca jesteśmy w stanie wszystko opanować, zawsze można przyjść i polatać z kimś. Także tu mamy akurat te dwa szybowce puchacz, z nich szkolimy, a taki uczeń czy już wykształcony pilot może się przesiąść potem do takiego szybowca. Tutaj obok mamy juniora. Taki typowo rekreacyjny szybowiec, troszkę mniejszy, no bo już jednoosobowy, więc nie ma potrzeby, żeby był większy, ale też laminatowy. To są mniej więcej konstrukcje z tego samego okresu i co ważne, to są bardzo dobre konstrukcje, polskie przede wszystkim, budowane niedaleko stąd, bo w Bielsku-Białej. Kiedyś w ogóle Bielsko było taką mekką szybowników i myślę, że centrum szybowcowym niemalże na świecie, bo to jest wielka fabryka szybowców. Stamtąd pochodziły wcześniej szybowce drewniane, teraz już laminatowe. No niestety, jak wiele rzeczy po przemianach ustrojowych w Polsce, te fabryki bardzo często padły i już ich nie ma. Teraz buduje się tam szybowce, ale już nie na taką skalę. Notabene akurat z Bielska będziemy mieć już za 2 lata nowy szybowiec Perkos. No tak się czeka. Niestety to są szybowce, które są w ilościach małoskalowych, więc zanim się je złoży zamówienie, zanim zacznie się je robić, wszystko trzeba czekać. No. Także Bielsko jest nadal takim miejscem. No i cóż, głównie na tych szybowcach operujemy. Mamy jeszcze muszkę, której chyba tu nie ma. Ona chyba została w drugim hangarze. I to jest szybowiec już historyczny, z 60 roku, Mucha Standard. Drewniany, kryty płótnem. Kiedyś Polska była potęgą. No, myśmy produkowali szybowce w ilościach, nie w setkach, w tysiącach. To były szybowce, które trafiały na cały świat. Oczywiście, że z racji ustroju głównie trafiały do demoludów tak zwanych, ale nie było problemu, żeby te szybowce trafiały do Argentyny, do Ameryki Południowej, do Turcji, do Anglii. Bardzo dużo takich szybowców było eksportowanych, bo to był świetny sprzęt. To były naprawdę szybowce, które były rewelacyjnie zrobione. jednym z takich szybowców, tu mówiłem o szybowcu Buchacz, który jest szybowcem szkolnym, ale jego takim poprzednikiem, który wyszkolił nie setki, nie tysiące, ale chyba dziesiątki, jak nie setki tysięcy pilotów na całym świecie, łącznie z tym, że nawet potrafił latać w Pakistanie, był szybowiec Bocian. Bocian jest, moim zdaniem, to jest pomnikowy szybowiec. Jego można postawić na pomnik i on będzie mówił całą historię szybownictwa. No i tych bocianów u nas też było masa. Co prawda teraz już nie mamy żadnego bociana, ale jeszcze pamiętam, jak zaczynałem swoją karierę lotniczą, był taki zapomniany bocian, który gdzieś tam w hangarze leżał, bo już nikt na nim nie chciał latać, bo mieliśmy te wypasione puchacze. I potem przez chwilę był u nas uruchomiony i potem się go sprzedało. Ale na tych bocianach latał cały świat. I na takim bocianie, na bocianie D, tutaj właśnie w 66 roku, 5 listopada, Józefczak z Tarczoniem wykonali ten rekordowy lot, co jest, no, dla mnie jest to po prostu niebywałe. Ponieważ sam też latam dość długo i latam też na fali, wiem, no, ile musiało się złożyć czynników na to, żeby się to udało. Nie wspomnę o tym, że już sama wysokość, w moim przypadku się udało, ja byłem bodajże najwyżej gdzieś pod 7 tysięcy metrów, wiem jak mi było zimno, a oni byli na 12,5 tysiąca metrów, więc trzeba oddać hołd tym ludziom, że to się udało. Mało tego, ten rekord de facto nie został pobity i wiemy, że on nie zostanie pobity. W tej kategorii szybowców, na której oni latali, czyli w szybowcu bocian, bez kabiny ciśnieniowej, bez kombinezonów ciśnieniowych, nikt już wyżej nie poleciał. Bo oczywiście sam rekord wysokości jest już pobity i on w tym momencie bodajże ma 34 kilometry. Ale jakbyśmy postawili bociana i postawili szybowiec Perlan, który, dzięki któremu pobito ten rekord, to tak jakbyśmy postawili właśnie syrenkę obok bolid Formuły 1 marki Ferrari. To jest takie porównanie, dlatego no, tamten wyczyn jest naprawdę najwyższych lotów. I ważne, to się stało tutaj. To jest nowotarski, to jest tatrzański rekord. To się wydarzyło nad Tatrami. No i nazwiska tych ludzi, tak? No Józefczak, no niestety zginął później tragicznie. W samolocie Bies tutaj się rozbił z uczniem na lotnisko. No ale mamy Janka Tarczonia, który jest naprawdę wspaniałą i ciekawą postacią, bo jakby jego kariera lotnicza to jest, myślę, że na książkę o grubości encyklopedii. I fajnie, bo też dzięki temu rekordowi ja poznałem Janka. Bo w zeszłym roku, kiedy kręciliśmy tutaj film dokumentalny o tym wyczynie.
Bocian nad Tatrami, taki ma tytuł?
Dokładnie tak, Bocian nad Tatrami, historia szybowcowego rekordu wysokości lotu. To jest pełna nazwa i to też jest w sumie bardzo ciekawa historia, bo ja o tym tylko i wyłącznie słyszałem, czytałem. Wiedziałem, że Janek, no jest taka postać, nigdy nie miałem okazji go poznać. I nagle okazuje się, że przychodzę właśnie tak jak my przed chwilą, przed hangar z kluczami, bo wiem, że już czeka ekipa filmowa. No i stoi taki skromny, starszy pan, siwy. I sobie myślę, i aż mi serce zaczęło bić, w sensie, kurczę, to jest chyba ten gość. Zresztą dla mnie ogromne przeżycie, bo udało się tego samego dnia na zakończenie wykonać lot z Jankiem na Tatry. Polecieliśmy sobie, pokazałem mu Tatry i to też było jakby dla mnie takie osobiste przeżycie, że no, jestem z takim człowiekiem w jednej kabinie szybowca. On sobie leciał z przodu i robił zdjęcia i widziałem, jak on to przeżywa. Przecież on nie latał nad Tatrami kilkadziesiąt lat. A pogoda była taka jak dzisiaj. Piękna widoczność, Tatry na wyciągnięcie ręki. Wlecieliśmy sobie nad Kasprowy, polecieliśmy w kierunku Gąsienicowej, nad Kościelec i tak dalej. I ja widziałem, że ten człowiek po prostu nagle ma 30 lat, a nie 70. Szybowce odmładzają. Szybowce dają taką wolność. Jak się leci, proszę mi wierzyć, i mi się chyba jeszcze nie zdarzyło, żebym myślał o czymkolwiek innym jak o lataniu, jeśli jestem u góry. Nie ma, a latać można długo, więc pomyślmy sobie, lecimy na 5-6 godzin i mamy wolną głowę od problemów. To jest niesamowite. I myślę, że wtedy też się tak stało. Ja się skupiłem na tym, żeby to wyszło super, no bo to jest też nobilitacja, a Janek to po prostu przeżywał, że po tylu latach w końcu znalazł się nad Tatrami, przelecieliśmy, zobaczył te szczyty i wylądowaliśmy i banan na buzi. każdy zadowolony, ja szczęśliwy, on szczęśliwy, no i trochę tak mi się wydaje, że ta historia zatoczyła koło.
O historii lotniska w Nowym Targu opowiadał szybownik Robert Koprowski. Podcastu Bagaż Podręczny słuchacie dzięki gospodarzom willi i restauracji Stary Niedźwiedź, położonej w Zakopanem, z dala od miejskiego zgiełku, w malowniczej okolicy Doliny Strążyskiej u stóp Giewontu. Szefem tutejszej wyjątkowej kuchni jest Marcin Filipkiewicz, jeden z najlepszych mistrzów sztuki kulinarnej w Polsce.
Pierwszym jakby kontaktem gości w restauracji to jest oczywiście chleb. I to też chodzi jakby o tradycję, naszą polską tradycję. W dawnych czasach kobieta wychodząca z domu w wianie dostawała od matki zakwas po to, żeby mogła później wyżywić jakby swoją rodzinę. Próbuję odtworzyć jakby smaki mojego też dzieciństwa. Więc zamknięcie przez gościa oczu, jedząc daną potrawę i włączenie tej pamięci takiej właśnie z przeszłości i wspomnieniami wrócą do babci, która robiła im pierogi, to jest chyba najfajniejsza rzecz, jaką można uzyskać i posmakować, i powąchać.
Więcej szczegółów o willi i restauracji Stary Niedźwiedź znajdziecie pod adresem instagram.com/starynidźwiedź.zakopana. To jest podcast Bagaż Podręczny. Audycji, która powstaje w Zakopanem, można słuchać w serwisach Spotify, Podbean, Google i Apple Podcasts. Zachęcam do kontaktu ze mną. Proszę pisać na adres bartek.solik@gmail.com lub przez Instagram. Do usłyszenia, mówił Bartek Solik.